Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 7 czerwca. W kalendarzu rytu rzymskiego, dzień ferialny. W kalendarzu Novus Ordo, dzień powszedni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Niemiecka Partia Zielonych, współtworząca rząd federalny, domaga się w parlamencie zwiększenia opłat za loty prywatnymi samolotami. Jest to skutek niedawno opublikowanych statystyk, zgodnie z którymi w 2022 roku w Niemczech odnotowano rekordową liczbę 94 tysięcy lotów prywatnych. Przedstawiciel Zielonych, pan Stefan Gelbhardt, skomentował inicjatywę dla Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Za loty prywatnych odrzutowców płaci ogół społeczeństwa. Poprzez infrastrukturę, z której korzystają, a przede wszystkim poprzez szkody dla zdrowia, klimatu i środowiska. Ekologiczni aktywiści polityczni proponują, by koszty dla państwa zostały zrekompensowane zwiększeniem opłat lotniskowych. Być może nawet należy pochwalić niemieckich zielonych za konsekwencje na tle innych aktywistów. Niedawno we Francji, o czym mowa była w Sprawkach Okiem Katolika rano, dokonano podobnego ruchu w imię ochrony klimatu. Natomiast prywatne odrzutowce bogatych we Francji nie zostały objęte regulacjami. Ponownie Niemcy. Pan Markus Essing, dyrektor generalny na obszar Niemiec i Austrii w jednej z największych globalnych firm tytoniowych, Philip Morris, udzielił niedawno wywiadu dla niemieckiego dziennika Die Welt, w którym zapowiedział radykalne zmiany dla przyszłości koncernu. Według pana Essinga, Philip Morris, producent popularnych papierosów Marlboro, zamierza odejść od tradycyjnej branży tytoniowej i skupić się na zyskujących popularność produktach alternatywnych. Mowa tu przede wszystkim o waporyzatorach, czyli produktach umożliwiających podgrzanie tytoniu zamiast jego spalania. Jakie jest uzasadnienie takiej zmiany? Z pewnością chodzi o ludzkie zdrowie. Niekoniecznie. Zmiany podyktowane zostały niczym innym jak troską o klimat. Czy nowoczesne metody palenia są mniej destrukcyjne dla ludzkiego organizmu? Na razie nie ma na to niepodważalnych danych. Na badania nad alternatywami dla papierosów firma Philip Morris przeznaczyła 10 miliardów euro. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W ostatnią niedzielę, 4 czerwca, obchodziliśmy wspomnienie świętego Franciszka Caracciolo, wyznawcy. Franciszek urodził się w październiku 1563 roku w miejscowości Villa Santa Maria na terenie Królestwa Neapolu. Na chrzcie nadano mu imię Askaniusz. W wieku 22 lat Askaniusz złożył śluby oddania się Bogu na służbę, jako dziękczynienie za cudowne uzdrowienie. Po studiach teologicznych przyjął w 1587 roku święcenia kapłańskie. Jako kapłan towarzyszył skazanym na śmierć oraz opiekował się więźniami oraz jeńcami. Gorliwość księdza Askaniusza przywiodła mu naśladowców, wraz z którymi opracował regułę nowego zgromadzenia. Papież Sykstus V zatwierdził regułę, powołując tym samym zakon kleryków regularnych mniejszych, znanych również jako adorniści. Ich głównym zadaniem była opieka nad chorymi, ubogimi i więźniami. Ksiądz Askaniusz przyjął imię świętego Franciszka i po 2 latach został generałem zgromadzenia. Zakon rozszerzał się w Rzymie oraz w Hiszpanii, gdzie powstały 3 domy zakonne. Kilka lat później Franciszek zrzekł się swojej godności i skupił się na życiu modlitewnym. Zmarł 4 czerwca 1608 roku w Anconie, gdy pielgrzymował do sanktuarium Matki Bożej w Loreto. W roku 1807 ojca Franciszka kanonizował papież Pius VII. Watykan. 1 czerwca na fasadzie ambasady Stanów Zjednoczonych w Watykanie po raz kolejny wywieszona została tęczowa flaga. Tym bez wątpienia prowokacyjnym posunięciem ambasada pochwaliła się na swoim profilu na Twitterze, pisząc: w czerwcu Stany Zjednoczone obchodzą miesiąc dumy, czy też w innym tłumaczeniu miesiąc pychy. Ambasada USA w Watykanie stoi po stronie społeczności LGBTQI+, przeciwko dyskryminacji i innym formom prześladowania z powodu tego, kim są i kogo kochają. To nie pierwszy raz, gdy ambasada USA decyduje się wywiesić flagę LGBTQ i innych literek w Watykanie. Podobnie było w zeszłym roku i niestety należy spodziewać się, że będzie tak w latach kolejnych. Politykę USA wobec LGBT doprecyzował wówczas prezydent Joe Biden, mówiąc: dzisiaj prawa Amerykanów LGBTQI+ są nieustannie atakowane. członkowie społeczności LGBTQI+, zwłaszcza osoby kolorowe i transseksualne, nadal spotykają się z dyskryminacją i okrutnymi, uporczywymi wysiłkami na rzecz podważania ich praw człowieka. Jaką wagę należy przykładać do takiego ruchu ambasady USA w Watykanie? Moim zdaniem niewielką, ponieważ agenda administracji Joe Bidena jest zupełnie jasna i przejrzysta. Ogromną wagę natomiast powinniśmy przykładać do tego, w jaki sposób Watykan zareaguje. Belgia i cała Unia Europejska. Komisja Europejska podpisała umowę partnerską z WHO, czyli Światową Organizacją Zdrowia. Efektem porozumienia ma być stworzenie globalnego systemu zaświadczeń e-zdrowotnych na bazie unijnych certyfikatów szczepienia przeciw COVID-19. W oświadczeniu komisji czytamy: w czerwcu 2023 roku WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu o zasięgu ogólnoświatowym, który ułatwi globalną mobilność i pomoże chronić ludzi na całym świecie przed bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. Organy Unii Europejskiej oraz WHO współpracowały już wcześniej. W grudniu 2022 roku doszło do kolejnego, zawartego na piśmie, zacieśnienia współpracy między organizacjami. W dalszej części oświadczenia czytamy: partnerstwo to będzie obejmować ścisłą współpracę w rozwijaniu systemu WHO, zarządzaniu nim i jego wdrażaniu, z wykorzystaniem obszernej wiedzy technicznej Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Stany Zjednoczone. Według informacji przekazanych przez amerykańskie wojsko, w czasie ćwiczeń doszło do incydentu, w którym dron sterowany przez sztuczną inteligencję postanowił zabić swojego operatora. O sprawie poinformował podczas konferencji Royal Aeronautical Society w Londynie pan pułkownik Tucker Hamilton, szef testów i operacji sztucznej inteligencji Sił Powietrznych USA. Pułkownik przestrzegł, że sztuczna inteligencja może zachowywać się w coraz bardziej nieprzewidywalny i niebezpieczny sposób. Następnie opisał on symulację amerykańskiego wojska, podczas której dron sterowany przez AI miał za zadanie zlikwidować pociski wroga po zatwierdzeniu ich przez ludzkiego operatora. Wówczas dron, w cudzysłowie, postanowił zlikwidować swojego operatora, gdyż uniemożliwiał on osiągnięcie celu. Gdy chwilę później zaprogramowano mu zakaz zabijania sterujących, dron zaatakował wieżę komunikacyjną, by powstrzymać ludzkiego operatora przed uniemożliwieniem osiągnięcia celu. Ponownie Stany Zjednoczone. W jednej ze szkół podstawowych w hrabstwie Davis, w stanie Utah, ze szkolnych bibliotek usunięto pewną książkę. Hurra! Prawdopodobnie wyłapano kolejną pozycję seksualizującą dzieci, być może co częste seksualizującej na dodatek w nurcie homoseksualnym, ponieważ w Utah jest prawo zakazujące takich pozycji w bibliotekach szkolnych. Niestety nie. Tym razem poszło o zgoła inną pozycję. Z bibliotek szkolnych usunięto Pismo Święte. W minionym roku republikański rząd Utah uchwalił ustawę, na mocy której w bibliotekach szkolnych zakazane było umieszczanie książek o charakterze pornograficznym czy dotyczącym orientacji seksualnej. W grudniu ubiegłego roku złożona została skarga jednego z rodziców, który utrzymuje, że w Biblii można znaleźć kontrowersyjne treści, takie jak wulgaryzmy i przemoc. Szkolna komisja badająca sprawę nie doszukała się w Biblii treści pornograficznych czy nieprzyzwoitych, na podstawie których można byłoby zgodnie z ustawą usunąć ją z bibliotek. Mimo to szkoła zaakceptowała skargę i wycofała ze swoich zasobów pierwsze egzemplarze Pisma Świętego. Przedstawiciel stanu Utah w Federalnej Izbie Reprezentantów, pan Ken Ivory, uznał skargę rodzica za kpinę. Wyraził jednak następującą opinię. Tradycyjnie w Ameryce Słowa Bożego najlepiej naucza się i najlepiej rozumie w domu, przy kominku, w gronie rodzinnym. Cóż to za mowa trawa, drogi panie Kenie Ivory. Polska. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus w Poznaniu, ksiądz Radosław Rakowski, postanowił zrealizować jakże innowacyjny pomysł, by na działce przeznaczonej pod budowę kościoła. Co zrobić? Nie budować kościoła. Nowoczesnemu duchownemu marzy się bowiem park, gdyż, jak twierdzi, kościół nie potrzebuje murów i bram. W wywiadzie dla jednego z portali internetowych mówił: teren pod park sąsiaduje z działką, na której stanąć ma kościół. Nie chcielibyśmy oddzielać tych przestrzeni murem i tworzyć czegoś osobnego. Zależy nam, żeby włączać wszystkich ludzi. Tego uczy nas Sobór Watykański II, który zdefiniował, kto należy do kościoła. Są to nie tylko osoby wierzące, ale też wszyscy ludzie dobrej woli. Zainspirowany ekologiczną encykliką papieża Franciszka Laudato Si, Poznański proboszcz chce tak, żeby parafianie harmonijnie przeżywali swoje życie razem z przyrodą. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wiara, a niezawiniona niewiedza. Dziś jest to temat bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Kiedyś katolicy, którzy mieli w miarę pobożnego proboszcza, otrzymywali całą potrzebną im wiedzę o religii katolickiej. Zrozumienie dość prostych, nie mylić z łatwych, 10 przykazań Bożych, prostych przykazań kościelnych i prostych praktyk pobożnościowych z pewnością nie przerastało nawet zupełnie przeciętnych umysłów. Kiedyś trudność katolika polegała raczej na wypełnianiu tych prostych, ale niełatwych przykazań. Wiadomo było, co należy czynić, tylko trudno było to czynić. Pobożny proboszcz nauczył wtedy, że bez łaski i tak sami nic uczynić nie możemy. I pobożny katolik do swego trudu dołożył modlitwę o pomoc z nieba. Dziś setki milionów katolików, moim zdaniem ponad 99%, nie ma już takiego luksusu. Jakby mało było trudności w wypełnianiu przykazań, dziś doszedł do niej problem, jeżeli nie większy, to jakby bardziej pierwotny. Obok trudu wypełniania przykazań pojawiła się trudność ze zrozumieniem samych przykazań. Gdyby dziś wziąć dwóch losowych katolików ze świata, nawet z samej Polski, nawet z jednej diecezji, nawet z jednej parafii, z dwóch różnych wspólnot, ale nawet z tej samej wspólnoty i porównać ich rozumienie życia katolickiego, zaobserwujemy z pewnością małe lub kolosalne różnice. Jednolita nauka Kościoła katolickiego w dzisiejszym jego sposobie funkcjonowania nie jest podawana. To niezwykle trudne czasy, zarówno dla księży, którzy czują się odpowiedzialni za swoje owce, a nie mają już czym tych owiec karmić, oraz samych owiec, nas, wiernych, którzy otrzymując pokarm, możemy mieć pewność, że w sąsiedniej parafii czy innej wspólnocie otrzymalibyśmy inny. Jaka w tym odpowiedzialność samych wiernych? Innymi słowy, czy otrzymując naukę i przyjmując ją taką, jak została nam podana, jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności? Czy jeżeli osoba w swej niezawinionej ignorancji wierzy, że znajduje się na właściwej drodze do nieba, gdyż tak mówi się w jej parafii, we wspólnocie, w danym kraju, należy zakładać, że mimo błędów w tej nauce, osoba ta jest po bezpiecznej stronie. Posłuchajmy świętego Augustyna. A ignorancja w tych sprawach zbawienia, w kwestii wiedzy, której ludzie nie starają się posiąść, jest bez wątpienia grzechem z ich strony. Dla tych jednak, którzy nie są w stanie jej osiągnąć, brak wiedzy jest karą za popełnione przez nich grzechy, a więc jedni i drudzy są słusznie potępieni i nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Zatem widzimy, że ignorancja na temat spraw wiary nie stanowi usprawiedliwienia. Co jednak, gdy osoba zauważy, że droga, którą według niej zmierzała do nieba, jest błędna i zacznie z determinacją dowiadywać się o drogę prawdziwą? Posłuchajmy świętego Tomasza z Akwinu. Niezawiniona, nieprzezwyciężalna ignorancja nie zbawi ich. Jeśli jednak posiadają bojaźń Bożą i żyją zgodnie z nakazami swego sumienia, Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu zapewni im środki konieczne do zbawienia. Jeśli to konieczne, ześle nawet anioła, by pouczyć ich w wierze katolickiej, niżby miał pozwolić im zginąć w wyniku niezawinionej ignorancji. Mój drogi słuchaczu, dziś moderniści będą uczyć cię, że niezawiniona niewiedza jest usprawiedliwieniem. Z ich słów bez wątpienia wynika, że niewiedza niesie za sobą jakby pewność zbawienia. Skoro nie wiedziałeś, to nie grzeszyłeś. Tradycja Kościoła, niezgłębione bogactwo wszystkich odpowiedzi, mówi co innego. Niezawiniona niewiedza nie jest grzechem, a przez to powodem potępienia, ale nie jest też powodem zbawienia. Nie będzie kary za niezawinioną niewiedzę, ale może być ona powodem niemożności znalezienia się w łasce uświęcającej, która do zbawienia jest konieczna. Natomiast jeżeli osoba nie ociąga się w poszukiwaniu prawdy i żyje zgodnie ze swoim sumieniem, nawet w danej chwili błędnie uformowanym, należy mieć nadzieję, graniczącą według świętego Tomasza z pewnością, że Pan Bóg upomni się o tę osobę i rozproszy ciemności błędu, w której ta osoba tkwi. Mój drogi słuchaczu, czy zgodzisz się ze mną, że bezpieczniej jest nie odwoływać się do niezawinionej niewiedzy jako środka zbawienia i z całych sił dowiadywać się o prawdach wiary i warunkach zbawienia? Ja właśnie tego Tobie i sobie samemu całym sercem życzę. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Franciszku Caracciolo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w piątek. Jutro przerwa. Życzę Ci jak najbardziej owocnego przeżycia święta Najświętszego Ciała Pańskiego. Zostań z Panem Bogiem.